Czarny Bóg nie próżnował i nie zamierzał pozwolić ludziom dalej władać ziemią. Wyssał rozpalonymi wargami skrwę i sierpienicę, a poziom wód gruntowych obniżał się z każdym tygodniem. Po sierpniowych i wrześniowych upałach gospodarstwa niepodłączone do wodociągu i nie mające własnych studni głębinowych znalazły się w dramatycznej sytuacji. Wójt starał się zapewnić wodę przy pomocy beczkowozów, lecz nie starczało jej dla ludzi i zwierząt. Antek Wiśniewski uruchomił wtedy algorytm Matyldy, który nagradzał wysoko za wsparcie sąsiadów zasobami z własnej studni. I w ciągu jednego tygodnia rozwiązał największe problemy. Na początku października liczba użytkowników systemu przekroczyła 15 tysięcy. W sieci powstała giełda towarów, za które można było płacić matcoinami, a całym zjawiskiem zaczął interesować się internet i naczelnik Urzędu Skarbowego w sierpcu. Antek na razie unikał doręczeń, w czym wydatnie pomagał mu Grzegorz Sochacki, pochodzący z Miłobędzyna brat upośledzonego Jakuba. Grzegorz zarządzał na poczcie armią automatów kurierskich i dyskretnie uprzedzał sąsiadów, jeśli któryś z urzędów lub, dajmy na to, policja, postanowiły zwrócić się do nich w kłopotliwej sprawie. Instytucje państwowe płaciły słono za stosowanie robotów zamiast cyfrowych procesów i było to, jak mawiali światli ludzie na wsi, urzędowym pudrowaniem gówna. Antek Wiśniewski nie zaprzątał więc sobie głowy kontrolą skarbówki. Skupił się na przekazywaniu informacji o Matyldzie influencerom i miłośnikom nowych struktur społecznych. Tworząc program, nie stosował rewolucyjnych rozwiązań, trudno było mówić o innowacyjnej technologii. Poza wykorzystaniem postmortema do prowadzenia obliczeń, posklejał te aplikacje z kilku puzli, z wielu dostępnych open source'ów. Innowacyjny, przynajmniej na skalę kraju, okazał się model społeczny. Czarny Bóg nie zapomniał jednak o nim ani o jego sąsiadach. Na pierwszą połowę października zaplanowano w okolicy zbiory dyni, buraka i kukurydzy. Szczególnie plony tej ostatniej, będącej podstawą utrzymania wielu rodzin, były zagrożone przez suszę. Radek Kowalski, patrząc na małe kolby i wyschnięte ziarna, rwał sobie z głowy resztkę rzadkich włosów. Jego pole sięgające od Miłobędzyna do Bledzewa i szosy na Mochowo wyglądało tak posępnie, jakby od co najmniej roku nie spadła tu kropla deszczu. Zastanawiał się przez wiele dni, czy już rozpocząć zbiory. Aż po uruchomieniu kombajnu stało się coś, co przeraziło agronautów. Późnym wieczorem 7 października Antek Wiśniewski zobaczył na niebie jasną łunę od strony sierpca. Patrzył w osłupieniu na niebo gorejące na południowym wschodzie i już miał wrzucić do lokalnej sieci zapytanie o przyczynę, kiedy na drodze zawył klakson dwuosobowego quada należącego do Darka Tucholskiego. Tego rozpaczliwego rzężenia, jakby ktoś zarzynał wielkie zwierzę, naprawdę z niczym nie dało się pomylić.
Panie Antku! Pole Kowalskiego się pali. Możemy mu jakoś pomóc?
Czekaj, Darek. Czekaj, niech się chwilę zastanowię.
Antek zacisnął powieki.
Jedziemy na miejsce zobaczyć. A ty połącz się z Michałem Rzeszotarskim, on tam mieszka niedaleko. Niech bierze największy pług, jaki ma na stanie i jedzie tam wielkim Ursusem.
A po co pług?
Jest potrzebny i sam może nie wystarczyć.
Antek zajął miejsce na siedzisku za Darkiem.
Niech Kalinowski wyciąga ładowarkę i wygniecie szeroki pas ziemi, który potem zaorze Rzeszotarski. Trzeba odciąć ogień, żeby się nie rozprzestrzeniał. Przynajmniej trzeba spróbować. Wywoła ich przez słuchawkę.
Darek nie żałował koni mechanicznych, elektrycznego rumaka i po 5 minutach, w trakcie których kolacja wskoczyła Antkowi z powrotem do gardła, stanęli na Piaseczyńskiej. Tłum ludzi falował na drodze, a zastępy straży pożarnej zjeżdżały się jeden za drugim. Nikt ze zgromadzonych nie poleciał gasić ognia, bo nie było wody do gaszenia. Strażacy przeklinali hydrant, który okazał się niesprawny. 4 załogi wysikiwały właśnie w szalejący ogień zawartość zbiorników swoich wozów. I niewiele więcej mogły zrobić. Antek dojrzał w tłumie Leszka Kowalskiego, brata Radka. Miał osmaloną twarz i ręce, rozpruty rękaw koszuli i nadpaloną nogawkę. Wyglądał jak siedem nieszczęść. Stara Kowalska w dziwnym zapętleniu to głaskała go po głowie, to znowu usiłowała przetrzeć policzki chusteczką.
Co się stało, Leszku? Skąd ten ogień?
Panie Antku, nie wiem, co się stało. Wyjechałem przed wieczorem na pole, żeby nie smażyć się w słońcu i zdążyłem popracować pół godziny, gdy kombajn zaczął się tlić, a potem palić. Wszystko było takie suche, że żar aż buchnął do góry. Ledwo uciekłem na drogę.
Kalinowski i Rzeszotarski, wezwani przez Darka Tucholskiego, zaparkowali niemal jednocześnie na poboczu drogi. Porozmawiali chwilę z kierującym akcją, starszym ogniomistrzem Gadzińskim i ruszyli zabezpieczać teren od strony Piasków i Bledzewa. Tadeusz Gadziński pogratulował Antkowi pomysłu, chociaż nie był święcie przekonany, czy w ten sposób powstrzymają żywioł. Antek stwierdził z przekąsem, że nie słyszał jeszcze, żeby ogień dało się ugasić suchym wężem, przekleństwami i modlitwą. A na samolot gaśniczy z Płocka poczekają zapewne do jutra. Zaraz potem musiał uciekać na szosę, bo kawałki tlących się liści poleciały w stronę zgromadzonych.